Witam na listopadowym Q&A, gdzie standardowo będziemy odpowiadać na pytania wasze w pierwszej kolejności te, które wydawaliście pod postem, a równolegle będziemy starać się również odpowiadać na pytania z donate'ów i te, które będą pojawiały się w superczacie. Także witamy, zapraszam i za chwilkę dajcie jak zwykle znać, czy mnie widać, słychać, czy wszystko jest w porządku i za chwilkę będziemy przechodzić do tychże pytań. W tak zwanym międzyczasie witam Beldumka i witam Huberta, witam wszystkich. Dobrze, zobaczmy, co my tutaj dzisiaj mamy. W ogóle tak na samym wstępie może jeszcze zaznaczę, że być może dzisiaj zrobimy odrobinę krócej po prostu niż tą godzinę, nie wiem, tak ze 45 minut, może 50. Zależy, czy mi się głos skończy, czy nie, bo po prostu to był bardzo, bardzo długi tydzień i zobaczymy, jak to wszystko się po prostu potoczy. Witam, elo, widać, słychać, widać. Szczęść Boże, Wojciechu, cześć i czołem, Szymon, witam. Dobra, lecimy pytania spod posta. Kali pyta... Z teologicznego punktu widzenia, dlaczego kobieta nie może być księdzem? Bardzo ciekawe pytanie. Ja przyznam, że ja nie wgłębiałem się w to osobiście, żebym osobiście jakoś dogmatycznie to sprawdzał, ale z dwóch różnych źródeł, osób, które się podobno znają na tym, że tak powiem, w sensie mają jakiś autorytet w tej dziedzinie, słyszałem takie samo uzasadnienie, więc bardzo możliwe, że to jest, że tak powiem, poprawne. I od razu zaznaczam, może najpierw powiem, co to jest za uzasadnienie, a mianowicie takie, że Jezus ustanawiając apostołów jako swoich następców tutaj, że tak powiem, że nie ma ani biblijnego, ani tradycyjnego, ani w żaden sposób dogmatycznego uzasadnienia nadającego Kościołowi prawo do zmiany tej tradycji. Że tak zostało ustawione na początku i że Kościół nie czuje się w możliwości tego zmienić. Takie słyszałem uzasadnienie, że dlatego nie może być, ponieważ zostało ustanowione na początku tak i że na tyle, na ile to rozumiemy, to nie możemy, nie jesteśmy w wolności to zmienić. Natomiast nie ukrywam, że tak jakbym miał tak ja osobiście to komentować, to mnie to tak średnio przekonuje, że tak powiem, to konkretne uzasadnienie. Ale możliwe, że czegoś nie rozumiem, może są lepsze uzasadnienia. Mówię, to jest to takie, które słyszałem z pewnych źródeł autorytatywnych, ale nie twierdzę, że to jest jedyne, być może jest jakieś lepsze, mówię. I natomiast no, zaznaczam, tak mówię, ja osobiście z mojej własnej prywatnej perspektywy nie brzmi to jak najlepsze, jak najbardziej, że tak powiem, solidne uzasadnienie. I tyle. Sekundkę. Hej. Co my tu dalej mamy? Bezimienny. Czy odniesiesz się może jakoś do sprawy Kyla Rittenhouse'a, jeśli wolno spytać? Jak dla mnie ciekawy temat do analizy. Czy wyjście z bronią samozwańczej milicji pomogło w stłumieniu zamieszek, czy wręcz przeciwnie spowodowało jeszcze większą eskalację? Przyznam, że nie zamierzałem odnosić się do kwestii i kontrowersji bardzo silnych, które jakimś cudem również są kontrowersyjne u nas, że tak powiem, tematu Kyla Rittenhouse'a. I nie zamierzałem się odnosić z tego powodu, że ja rozumiem, że to jest temat hiperkontrowersyjny w Stanach Zjednoczonych i jest to pewien i kontrowersje tam i wpływ, przełożenie pewne na społeczeństwo tam jest bardzo realne, ponieważ nawet reakcja na ten wyrok już podobno jakaś była, prawda, niekoniecznie pokojowa, wyrok uniewinniający Kyla. Natomiast szczerze mówiąc, wydaje mi się, że jest to sprawa i w sensie ta sprawa dotyczy zdarzeń i jest kontrowersyjna z powodów, które nie mają praktycznie żadnego znaczenia w Polsce, po prostu. Więc szczerze mówiąc, wydaje mi się, że nie jestem po prostu, nie bardzo rozumiem, dlaczego powinniśmy się jakoś tak strasznie tym, jakoś tak strasznie przejmować, bo widzę, że ludzie się nieprawdopodobnie przejmują, emocjonują tym u nas, ale zastanówmy się, czy to ma jakiekolwiek przełożenie na to, co się dzieje w naszym kraju, na cokolwiek tutaj. W sensie to jest ciekawostka prawna, to jest ciekawostka amerykanistyczna, że tak się wyrażę, ale czy to ma Panowie, czy to ma jakiekolwiek, w sensie mam wrażenie, że jest to jeden z tych tematów, które, mówię, mogą być ciekawe z perspektywy no, zainteresowania Stanami Zjednoczonymi i tamtejszą kulturą, ale ja osobiście nawet się nie wgłębiam to jakoś szczególnie, bo w sensie tylko tak powierzchownie znam ten temat, bo po prostu wydaje mi się, że są rzeczy znacznie pilniejsze i też nie zachęcałbym ludzi do zafiksowywania się jakiegoś strasznie na tej kwestii. Witam Szymonie, witaj Seba, witaj Szymonie. Czy znasz Piotra Skórzyńskiego? Pyta Aleksander gdzieś tutaj na czacie. Tak, ostatnio ktoś mi go polecał. Niewykluczone, że jakiś komentarz na temat jego działalności będzie, bo to jest bardzo ciekawe zjawisko YouTube'owe. Co my tu mamy kolejnego? Antymon pyta. Czy tylko pytania, które zostały dodane zaraz po wstawieniu tego posta Szymona, mają szansę zdobyć plusy wystarczające do przytoczenia w materiale? Czy nie jest to lekka niesprawiedliwość dla tych, co napiszą pytanie po jednej godzinie, a zainteresowanych plusowaniem pytań już nie ma? No, fakt, że widzimy to twoje pytanie, Antymonie, chyba sugerowałby jednak, że tak nie jest, bo rozumiem, że pisałeś to nie w pierwszym momencie. Nie, z tego co kojarzę, z tego też tak jak widzę, jakie tutaj są pytania na wierzchu, to one są z różnych godzin, więc nie, wydaje mi się, że są różne... że nie trzeba, wiadomo, że im później to pewnie tym trudniej się przebić, natomiast nie trzeba się na pewno przebić na samym początku, żeby się dostać na no, żeby po prostu być widocznym, co ponownie tego, to twoje pytanie jest chyba tego trochę dowodem, natomiast bardzo ciekawa rzecz tutaj, czy nie jest to lekka niesprawiedliwość? Bardzo ciekawe, że uważasz, że to, że ktoś nie przeczyta czyjegoś pytania na streamie, jest niesprawiedliwe. To znaczy, że co? Że ludzie, którzy piszą te pytania... Dlaczego to jest niesprawiedliwe? Być może to jest niewygodne dla tych ludzi. Być może to nie realizuje tego, co by oni chcieli. Ale dlaczego jest niesprawiedliwe? To znaczy, czy to znaczy, że to nie realizuje czegoś, co tym ludziom się należy? Bo jak inaczej rozumieć niesprawiedliwość? Nie bardzo wiem, dlaczego miałoby to być niesprawiedliwe i co się sugeruje, mówiąc, że to jest niesprawiedliwe tutaj. Wydaje mi się, że nie ma jakiegoś, że to nie jest jakieś przyrodzone prawo być przeczytanym tutaj na tym. Wiecie, tak naprawdę ja rozumiem, że ten system pytań, że odpowiadamy w pierwszej kolejności na te pytania, które wy zaplusujecie, jest to w sensie niedoskonały i tak dalej, w sensie nie twierdzę, że jest absolutnie. Natomiast... No wolelibyście jakoś inaczej, żebym to robił? Wolelibyście na przykład, żebym ja przelatywał pytania i wybierał te, na które chcę odpowiedzieć? Tak chyba robi większość w ogóle ludzi, którzy robią Q&A, tak? Że patrzą na wcześniej patrzą na pytania i wybierają to, co im najbardziej pasuje odpowiedzieć. Wolelibyście, żebym tak robił? Czy może właśnie lepiej, żebyście mogli plusować te pytania i żebym odpowiedział na te pytania w pierwszej kolejności, na które wy chcecie poznać odpowiedź? W sensie ten system jest tak zrobiony, żebyście to właśnie wy mogli zadecydować i wiadomo, że jak ktoś się spóźni, wiadomo, że masa ciekawych pytań ginie gdzieś tam w trakcie tego wszystkiego, ale wydaje mi się, że to i tak jest lepszy system niż taki popularny, że tak powiem, w tym temacie. Więc no. Lielina Zura pisze, że Szymon robi głupie miny. Przepraszam, nie wiem. Tak się zachowuje po prostu. Kiedy Herosy 5? No bez przesady. Herosy są tylko jedne. Tomislav pisze. Co sądzisz o połączeniu katolicyzmu z patriotyzmem, które jest często widoczne w polskiej przestrzeni publicznej? Bardzo ciekawe pytanie. W międzyczasie, jak ktoś nie widział, to są nowe kubeczki na sklepie. Mi się bardziej podoba ten wzór niż ten na koszulce z napisem. To ta sama statua z tym, z kamerką po prostu jest fajna i jest też zniżka, tak? Minus 30% na cały asortyment z okazji Wiadomego Piątku, więc jak ktoś chce, to gdzieś tam na dole jest też link. A co sądzę o połączeniu katolicyzmu z patriotyzmem? Ewidentnie jest widoczne. I tak, jeżeli rozumiemy patriotyzm jako zdolność czy gotowość do poświęceń dla wspólnoty narodowej, dla wspólnego dobra, no to myślę, że jest to, że tak powiem, połączenie wprost wynikające. To znaczy myślę, że chrześcijanin, katolik naturalnie chciałby, czy może nie tyle, że chciałby, ale powinien być gotów do poświęceń dla swoich bliskich, dla swojej szerszej wspólnoty, nawet wspólnoty narodowej. W sensie tutaj myślę, że nawet ta gotowość do poświęceń, jeżeli tak rozumiemy patriotyzm, nawet po części wynika z katolicyzmu. który jest oczywiście narracją promującą bardzo, no właśnie, gotowość do poświęceń dla wspólnego dobra. Natomiast jeśli rozumiemy patriotyzm, bo patriotyzm można rozumieć na wiele sposobów oczywiście, jeżeli rozumiemy patriotyzm, to nawet tak oficjalnie nie ma jednej sztywnej definicji, jeżeli patriotyzm rozumiemy jako takie emocjonalne, romantyczne przywiązanie do państwa, do idei, twój Bóg, nie widzę co piszesz, ale spamujesz na tym czacie, więc po prostu cię ukrywam i będzie to dotyczyło wszystkich, którzy będą spamować pytaniami. W sensie, sorry, ale nie ma innej opcji, tak? Jeżeli ktoś spamuje, to po prostu zaburza tutaj ten czat. Natomiast wracając, ta druga definicja, to drugie rozumienie patriotyzmu, jeżeli właśnie takie emocjonalne, romantyczne przywiązanie do państwa, do wspólnoty, do symboli i tak dalej, to myślę, że to nie jest sprzeczne z katolicyzmem, ale absolutnie z niego nie wynika. Tak mi się wydaje przynajmniej. Nie widzę, jakby miało to wynikać z niego. I nie wiem, ja to tak z mojej własnej, prywatnej perspektywy mi się wydaje, że ja tego nie mam, że nie mam jakiegoś szczególnie emocjonalnego przywiązania do symboli i do wspólnoty i do romantycznej historii państwowości i tak dalej. To znaczy, w sensie ja myślę, że dbanie o wspólne dobre i gotowość do poświęcenia dla wspólnoty, również wspólnoty narodowej, to jest bardzo szlachetna rzecz i staram się, że tak powiem, być do tego gotów, ale mówię, ja osobiście nie mam tej takiej emocjonalnej, romantycznej warstwy, a mam wrażenie, że największa ilość ludzi rozumie właśnie w ten sposób patriotyzm, tak? Że patriotyzm to jest takie zdolność do takich uniesień, prawda, romantycznych dla ojczyzny, prawda, i przeżywanie tego w sposób emocjonalny i romantyczny i to jest, myślę, że to nie jest sprzeczne z katolicyzmem, jeżeli ktoś tak ma, to proszę bardzo, zachęcam do, że tak powiem, ukierunkowywania tego na pożyteczne tory, ale wielu ludzi tak nie ma, ja tak nie mam i absolutnie nie żałuję i na pewno nie będę, że tak powiem, zachęcał na przykład swoich dzieci do takiego emocjonalnego podejścia do tego wszystkiego, więc no. Polemizator. A czekajcie, może coś tutaj na tym. Papież tańczy. No widzę, że... O, czy będą koszulki z napisem Prawda nas wyzwoli? To jest bardzo dobre pytanie i to jest tak dobre pytanie, że w tym momencie zapisuję to pytanie sobie na tym. Zapisuję sobie to pytanie w notatniczku i na pewno będą koszulki z Prawda nas wyzwoli. Kiedy książka i o czym będzie? O, bardzo ciekawe, bo dzisiaj Krzysztof Łapa pyta. Bardzo ciekawe, ponieważ dosłownie dzisiaj dostałem informację od wydawcy z listą, no, sugestii, tak, przy korekcie, tak, że trwa korekta książki, natomiast nie potrafię powiedzieć, kiedy się ona zakończy, ponieważ jest pierwszy raz piszę książkę, więc nie potrafię powiedzieć, ile ten proces trwa i kiedy będzie ostateczna, finalna wersja, trzeba by się wydawnictwa zapytać. Natomiast książka będzie od tego zależeć mnie oczywiście, więc będę was informował, jak będzie się pokazywała i będę zapraszał oczywiście do przeczytania, bo myślę, że wyszła naprawdę bardzo fajnie. W sensie tekst jest gotów i tak jak mówiłem, trwa korekta. To Krzysztof Łapa zadał pytanie na superczacie i tak przy okazji to przypominam, że można też wpłacać donaty, też link do tego jest oczywiście pod filmem. Jeżeli ktoś chce, żeby to jego pytanie się wyświetliło tutaj na górze, to oczywiście zapraszam. A przechodząc właśnie do polemizatora spod posta ponownie. Czy obrona jakiegoś światopoglądu jest bardziej wymagająca niż jego krytyka, czy też na odwrót? Przede wszystkim ciężko znać całość jakiejś myśli, a krytyk może skupić się na konkretnym aspekcie, który akurat nie jest znany obrońcy. Z drugiej strony, czy bardziej skomplikowanego światopoglądu nie jest łatwiej obronić, choćby dlatego, że zawsze można powołać się na kolejne aspekty tego światopoglądu i wysnuć zarzut, że krytyk w istocie nie zna całości tej idei. Strzelam, że odpowiedź zacznie się od to zależy. A może nawet nie. Wydaje mi się, że ogólnie można powiedzieć, że bardziej wymagająca jest obrona czegokolwiek. Tak samo jak to, że bardziej wymagające jest budowanie czegokolwiek, prawda? Bo, ponieważ, no, wiecie, dużo trudniej jest zbudować dom, niż go zburzyć, tak? Dużo trudniej jest opakować jakąś ideę w sposób, znaczy tak, bo żadna idea, żadna ideologia, żaden system myślowy nie jest doskonały, bo jest produktem nas, prawda? I do każdy światopogląd ma jakieś punkty, w których da się je podważyć, tak? W sensie, to tak jak Karol Fiałkowski ujmował to w naszej rozmowie, tak? Że do każdego światopoglądu, że każdy światopogląd ma istotne braki. I ja się w zasadzie z tym zgadzam, że każdy światopogląd ma istotne braki, takie w sensie niepomijalne, tylko że ja, no, w przeciwieństwie do niego, do Karola, w sensie raczej odpowiedział na ten stan, bym powiedział taki, że trzeba w takim razie znaleźć ten, który ma tych braków najmniej i próbować używać go do nawigowania tutaj, a nie twierdzić, że jest się całkowicie poza tym, bo też wątpię, aby to było możliwe. Natomiast także wydaje mi się, że krytyka ogólnie jest zawsze łatwiejsza, ponieważ zawsze do każdego światopoglądu da się coś wbić, a że jakbyśmy założyli to tutaj tego, to tutaj się to nie trzyma kupy, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Zresztą światopoglądy wydaje mi się, znaczy nie powinny nawet chcieć mieć na celu, nie wiem, wyjaśnienia całości, prawda, czy bycia totalnymi, bo gdy światopoglądy mają zapędy do bycia totalnymi, to się robią niebezpieczne, prawda? Znamy to, mam nadzieję. Historycznie. Natomiast dlatego wydaje mi się, że zdecydowanie łatwiej jest zawsze krytykować niż stworzyć coś. Niż zbudować światopogląd, który będzie nie tylko dało się obronić, ale także, który, że tak powiem, będzie się dało zastosować praktycznie. Bo to łatwo jest wytykać, że to, co mamy teraz, to nie działa tak, jak powinno. Zresztą na wielu płaszczyznach to jest prawda. Ale znacznie, znacznie trudniej jest zaproponować coś, co nie tylko da się uzasadnić, że tak powiem, strukturalnie, prawda? Ale i na podstawie czego będzie się dało zbudować jakieś faktyczne mechanizmy społeczne, które będą przynosić przewidywalny, pozytywny skutek. No to chyba nie jest kontrowersyjne, tak? Że trudniej jest, że łatwiej jest wytykać dziury, prawda? I próbować coś burzyć, niż budować to i no i tyle, tak mi się wydaje. Tak, brak światopoglądu ma największe braki, chyba trochę prawda. Michał pisze, kocham cię Szymon, ja też cię kocham Michale. Ładna broda, pozdrawiam, bardzo dziękuję Kacprze. Dobra, co my tu mamy? Coś wpadło na tipo, już patrzę. Aktyn pyta, czy moralność może być wynikiem wyłącznie procesów ewolucji? Bardzo dobre pytanie, wydaje mi się, że nie, ponieważ wielokrotnie moralnym ta intuicja moralna sugeruje nam robienie rzeczy, które są dokładnie kontrproduktywne z perspektywy przekazania genów. I nie mam tutaj na myśli, ja zdaję sobie sprawę, że są takie rzeczy, prawda, jak na przykład troska o własne dzieci, prawda, czy nawet o dzieci własnego rodzeństwa, prawda, też jest troską, też jest ewolucyjnie uzasadniona, prawda, ponieważ dzieci naszego brata też mają pewne wspólne z nami geny, prawda, i pewne poświęcenie dla ich dobra, nawet jeżeli to jest poświęcenie, wiesz, z własnego życia w pewnych wypadkach, może być ewolucyjnie uzasadnione i ewolucja mogła premiować takie odruchy, no to jasne, ale na przykład rzeczy takie jak oddanie życia za osobę, którą kompletnie nie jesteśmy spokrewnieni, co myślę, że wszyscy, że tak powiem, w sensie historycznie, patrząc nawet na historię ostatnich kilkudziesięciu lat, wszyscy, że tak powiem, bardzo często wręcz celebrujemy tych ludzi jako wysoce moralnych, prawda, wydaje nam się wszystkim mimo wszystko, że ten postęp moralny jako tako idzie naprzód, tak, że ta moralność jest lepsza niż ta moralność tych ludzi, która, w sensie, że mamy to lepiej dopracowane niż ci ludzie, co byli wcześniej, to jest kompletnie sprzeczne wręcz z interesem reprodukcji tych naszych replikatorków kochanych, więc wydaje mi się, że jest wiele elementów moralności, których, ja wiem, że są ludzie, którzy próbują to uzasadniać ewolucyjnie, ale wydaje mi się, że się tego nie da po prostu zrobić, przynajmniej nie w sposób wiarygodny, w ten sposób, bo wiadomo, że jeżeli się uprzednio założy, że musi tak być, bo wszystkie inne wyjaśnienia wymagają założenia czegoś, co jest poza przyrodą, a tak nie może być, to więc musi tak być, no to w sensie wiadomo, że jak się założy takie rzeczy, no to się tłumaczy czy to jak się tylko może, ale wydaje mi się, że to jest tak naprawdę jeden z elementów, które wskazują na to, że mogą być, że tak właśnie powiem, również inne rzeczy, które wymykają się naturalistycznym wyjaśnieniom. Cześć Szymek, cześć AFM. Czy homoseksualizm przechodzi swój renesans? Radzini opisze. Myślę, że wszystkie obecne zmiany społeczne trwają zdecydowanie za krótko, żeby mówić o jakichkolwiek epokowych terminach. Bardzo możliwe, że nawet gwałtowne rzeczy, które w tym momencie mamy z perspektywy, wiecie, 100 lat, prawda, będą się ja nie mówię, że coś się skończy w ten albo w inny sposób. Zaczekajmy i poczekajmy, jak to wszystko się rozwinie, a potem wydawajmy, że tak powiem, tematy epokowe. Co my tu mamy? To już było. Czy lubisz żywot Briana, Szymonie? Magiczne drzewo pyta. Śmieję się, że tak powiem na nim. Nie, nie, nie jest to jakiś mój... W sensie... Monty Python mnie śmieszy, o, w ten sposób. Ale nie jest to ani mój ulubiony, ani mój ulubiony rodzaj humoru, ani nic takiego, ale no jest śmieszny, tak? To jest śmieszne. Czy będziesz jeszcze kiedyś rozmawiał z Ziemkiewiczem? Chciałbym usłyszeć waszą dyskusję o Polexicie, byłoby ciekawie. Niewykluczone, że jeszcze kiedyś, no w sensie czasem, czasem tak jest, że jeżeli, że tak powiem, jeżeli widzowie wyrażają wielką chęć, to wracają rozmówcy, natomiast na pewno nie w najbliższej przyszłości, no bo trzeba robić te odstępy, prawda, i tak dalej. Więc no. Musielak pisze, że fajna koszulka. A dziękuję, to też jest z naszego sklepu, też jakby ktoś chciał, można sobie znaleźć takie polówki właśnie z żarówką albo inne z ciekawymi hasełkami. No i jest też to zależy, prawda? Też ten link jest na dole, jakby co. O, czy odkrycie życia pozaziemskiego, to też Szymon pyta, byłoby problemem dla wizji katolickiej, zważając na przykład na ofiarę Jezusa, czy musiałaby się ona odbyć też na innych planetach? Niby dlaczego miała... W sensie, myślę, że nie. Może tak, zacznijmy od tego, że odkrycie życia pozaziemskiego, zakładając, że byłyby to kompletnie różne istoty niż my, by tak, myślę, że nie byłoby problemem dla wizji katolickiej z tej perspektywy, że tak, jeśli byłyby to osoby tak, jeżeli byłyby to osoby takie jak my, to znaczy mające na przykład również upadłą naturę i również wymagające odkupienia, prawda, i tak dalej, i w tym sensie myślę, że spełniałyby teologiczną definicję osoby, czy tam człowieka, jakkolwiek to ujmiemy, prawda? W sensie osoby obdarzonej wolną wolą, z pragnieniem dobra i skłonnością do zła, no to w czym problem? No to w takim razie, w sensie, wiecie, zakładając hipotetycznie, że rzeczywiście stworzymy jakąś cywilizację międzygwiezdną, nie wiadomo, czy tak będzie, ale hipotetycznie, tak? Może się okazać, że w przyszłości taka praktyczna, że tak powiem, praktyczna, no, na potrzeby komunikacji czy transportu, odległość między planetami może być mniejsza, w cudzysłowie, niż odległość między kontynentami w historii, prawda? No i cóż. I wydaje mi się, że w sensie tak jak... Myślę, że podejście, że tak powiem, jakie może się urodzić, że tak powiem, zarówno z perspektywy religijnej, jak i niereligijnej, wobec istot tamtych, może być bardzo podobne do tego, jakie się nam rodziło w podejściu do innych ludzi z innych światów, prawda? Przecież Ameryka była nowym światem, prawda? Więc nie sądzę, aby to był problem dla wizji katolickiej, natomiast myślę, że to będzie problem na wielu innych płaszczyznach i myślę, że popełnimy masę błędów, myślę, że masę również tych samych, które już popełniliśmy, więc no. Tomasz S. pisze, jutro biorę ślub i chciałem się podzielić radością. Gratulujemy, Tomaszu, bardzo mi miło, życzę wam wszystkiego dobrego na nowej drodze życia. Ślub to jest z mojej prywatnej perspektywy najlepsza rzecz na tym świecie, więc życzę powodzenia, gratulacje i trzymajcie się ciepło. Tak, to byłoby tak z jakimiś przykładowymi Indianami. Ktoś pyta jeszcze o tych kosmitów, że czekali na chrystianizację 1500 lat. Tak, bo niektórzy ludzie mają wrażenie, mam wrażenie z niektórych komentarzy, jak też rozmawiałem z kimś, niektórzy uważają, że to jest problem, że jak to Bóg zaplanował, że niektóre ludy musiały czekać na chrystianizację 1000 lat albo jeszcze dłużej. Ale dlaczego zakładamy, że to jest problem? Dlaczego zakładamy w ogóle, że to jest dużo z perspektywy świata? W sensie ja nie wiem, dlaczego. W sensie zakładanie to jest takie, nie zakładałbym, że uznanie, że krócej na pewno byłoby koniecznie lepiej. Tak, o kanale Piotra Skórzyńskiego już odpowiadaliśmy. Czy życie ludzi jest sterowane przez Boga? Czy Bóg pisze ludziom scenariusze na życie? Czy to, co przydarza się nam w życiu, wynika z Bożego planu? Czy z perspektywy katolika można mówić o życiu w życiu o przypadku losowości? Nie no, z perspektywy katolickiej życie zdecydowanie bardzo nie jest sterowane przez Boga. No w sensie mamy bardzo silny w katolicyzmie nacisk na aspekt wolności. Także oczywiście nasze życie jest uwarunkowane masą zewnętrznych czynników i tak dalej, ale ostatecznie w ramach pewnej wolności, które nasze wewnętrzne i zewnętrzne ograniczenia nam narzucają, w ramach tego mamy pewną wolność, prawda? I możemy wybierać to czy to. No i to jest wręcz bardzo fundamentalny, że tak powiem, element tej narracji katolickiej, więc wydaje mi się, że absolutnie nie można powiedzieć, że życie ludzi jest sterowane. Wręcz przeciwnie, jest właśnie, tak jak mówiłem, bardzo, bardzo, bardzo silny nacisk na to, że jest jakiś rodzaj przynajmniej wolności. Mariolek na tipo, na jak to się nazywa, donate pyta. Czy zgadzasz się, że moralność to efekt projekcji instynktu samozachowawczego? Zauważ, że każdą moralność da się zredukować do hedonizmu etycznego. To jest bardzo ciekawe, ale to jest, nie, absolutnie się zgadzam, że każdą, absolutnie nie zgadzam się, że każdą przyjemność da się zredukować do hedonizmu etycznego. W sensie, chyba że inaczej rozumiemy hedonizm etyczny, no to wiesz, zaraz się możemy pokłócić, prawda, o definicję, prawda, ale w bardzo wielu przypadkach ludzie robią to, co właśnie fundamentalnie jest sprzeczne z jakąkolwiek formą odczuwania przyjemności. To nie jest tak, że robienie rzeczy, które uważasz za słuszne, jest przyjemne. To są dwie odrębne, bym powiedział, poczucia, tak? W sensie poczucie słuszności, a poczucie przyjemności, jakkolwiek rozumianej, czy zmysłowej, czy jakiejś psychologicznej, prawda, czy jakkolwiek to rozumiemy, to odczucie przyjemności, a słuszności, wydaje mi się, że są dwiema różnymi rzeczami i że absolutnie nie można moralności każdej redukować do hedonizmu etycznego. Myślę, że można, to nie, że redukować, myślę, że można powiedzieć, że towarzyszy jej poczucie realizacji słuszności, ale nie wiem, w jaki sposób można to nazwać hedonizmem etycznym. Absolutnie się, no i w tym ujęciu, ponownie ta projekcja instynktu samozachowawczego, moim zdaniem, absolutnie tu nie zachodzi. Jeżeli ktoś by chciał sugerować, że ta moralność to jest defekt instynktu samozachowawczego, że poprzez narracje religijne, kulturowe i tak dalej nam się wydaje, że na przykład oddawanie życia za obcych ludzi jest moralne, no to w sensie, to jest już pewien argument, prawda? To tutaj możemy robić argumentację, że to nie jest wynik jakiejś rzeczywistości moralnej, która byłaby na poziomie innym niż naturalistyczna, tylko że jest to właśnie defekt na przykład impulsów ewolucyjnych. To jest osobna rozmowa, tylko że ta rozmowa zakłada, że tak naprawdę to nie jest moralne, tak? Właśnie to wszystko, co uznajemy za moralne, że te rzeczy, które uznajemy za moralne w formie na przykład bezinteresownego poświęcenia dla drugiej osoby, z którą nie jesteśmy poświęceni, że my uważając to za moralne, w takim razie musielibyśmy się mylić, a realizacją tej właśnie naturalnej, w tym ujęciu, realizacją tej naturalnej moralności byłaby właśnie dbanie w pierwszej kolejności o ludzi, z którymi jesteśmy spokrewnieni. O naszą rodzinę, o naszą grupę społeczną, etniczną, rasową i tak dalej. I co bardzo ciekawe, w naszym obecnym rozumieniu moralności, które podkreślam, wbrew temu, co niektórzy twierdzą, chyba się zgadzamy w ogromnej większości, jest lepsze niż w przeszłości, właśnie mamy duże uczulenie na stawianie zbytniego nacisku na taką darwinistycznie rozumianą moralność, więc jeżeli ktoś by twierdził, że to jest defekt, no to jest bardzo ciekawa koncepcja, ale ona prowadzi w trochę, mam wrażenie, nie do końca optymalne, bezpieczne tory. CK Potato. Nie czujesz się głupio, że razem z Prosto z Mostu nagrałeś słaby film o Japonii? Ten film zawiera masę błędów. Wypowiadałeś się na ten temat bez researchu. W sensie, bardzo ciekawy zarzut. Nie słyszałem jeszcze tego. Był dawno, dawno temu. Moment. Muszę sobie to wyszukać. Był bardzo dawno temu film o Japonii robiony razem z Prosto z Mostu i ja, tylko że problem polega na tym, że ja nie robiłem go w ogóle z nim. W sensie ja zrobiłem w tym filmie jest tylko wstawka moja zachęcająca do mojego filmu z imperializmu, na temat imperializmu, który lekko dotyka imperializmu japońskiego, a na tym filmie moim na temat imperializmu jest lekka wstawka zachęcająca do filmu Prosto z Mostu o Japonii. To znaczy, przyznaję się, nie robiłem weryfikacji merytorycznej tego filmu, który Prosto z Mostu nagrał, co do którego umówiliśmy się, że ja zareklamuję jego film na moim filmie, a on zareklamuje mój film na jego filmie. Jeżeli tam są błędy merytoryczne, nie sprawdzałem tego, więc jeżeli tak jest, no to mogę nawet do pewnego stopnia pewnie przeprosić, bo pewnie powinienem był to sprawdzić, jeżeli żeśmy to razem wypełniali, ale nie wiem, w sensie, nie wiem, może na przykład osoba, która to pisze, CK Potato, może przesadzasz, nie wiem, bo nie sprawdzałem tego, w sensie, no, mógłbyś podać jakieś, że tak powiem, konkretne, że tak powiem, no konkrety, tak? Bo natomiast ponownie, ja nie nagrałem tego filmu razem z nim, ten film jest w całości jego autorstwa. W tym filmie jest po prostu jedna wstawka moja, odsyłająca do mojego filmu, natomiast ponownie nie produkowałem tego filmu w żaden sposób i jeżeli rzeczywiście tam są jakieś błędy, to zapraszam do wytknięcia ich, bo jeżeli są, to można o tym pogadać, ale też, no nie wiem, może są, może nie ma, bo ponownie nie robiłem żadnej głębszej weryfikacji tego, tylko no, i tyle, że tak powiem. Maksymalnie 150 znaków, ale mów mi Nessio. Okej, Nessio. Czy bakłażan to alter ego dla zucchini? Bo jedno jest fioletowe i gładkie, a drugie jest szorstkie i zielone. Bardzo ciekawa koncepcja, nie myślałem nigdy na to w ten sposób, ale niewykluczone, że tak właśnie jest. Ziemniak pospolity. Do motywu prawda nas wyzwoli, daj mordę Maze. Zapiszę to sobie, że tak powiem. Czekajcie, o tutaj właśnie, Krzysztof Łapa, ominęliśmy chwilkę temu, był. Czy czytałeś starsze książki Dawkinsa, Samolubny gen i fenotyp rozszerzony? Wciąż dobrze pokazuje, jak ewolucja może prowadzić do rozwoju moralności. Błagam cię. W sensie, tak, czytałem Samolubny gen i to jest bardzo dobra książka, ale ta książka w żaden sposób nie pokazuje, jak ewolucja może prowadzić do rozwoju moralności. Fenotypu rozszerzonego nie czytałem, natomiast zwróć uwagę, że Samolubny gen i Dawkins w Samolubnym genie właśnie opisuje dobór krewniaczy, tak? I opisuje tam właśnie to, jak w cudzysłowie premiowane ewolucyjnie, nawet bez cudzysłowu, tak? Premiowane ewolucyjnie są zachowania na przykład poświęcenia się dla swoich krewnych, dla ludzi, którzy współdzielą nasze geny. Natomiast zwróćmy uwagę, że fundamentem w ogóle cywilizacji, prawda, jest kooperacja między ludźmi kompletnie niespokrewnionymi a fundamentem naszej współczesnej moralności jest między innymi nie tylko gotowość do poświęceń, ale uznawanie za tak samo ważnego przynajmniej osoby, która w ogóle nie jest z nami spokrewniona, co nie tylko nie jest, co wielokrotnie stoi wręcz właśnie w sprzeczności z potencjalnymi bonusami ewolucyjnymi. Znaczy, to są bardzo fajne książki. Znaczy, ta pierwsza, bo tej drugiej nie czytałem, ten Samolubny gen to jest bardzo fajna książka, ale absolutnie ta książka nawet nie próbuje wyjaśniać przyczyn moralności. W sensie Dawkins tego tam nie robi, więc jeżeli... No, obawiam się, że to jest lekka nadinterpretacja, w sensie, że to nawet nie jest intencją autora, a absolutnie ponownie nic z takiego, z tej książki nie wynika. Przynajmniej takie miałem wrażenie. Dobra, co tu mamy jeszcze spod posta wczoraj? Czy słyszałeś filmy na YouTube albo interpretacje o pierwszym wersecie Pisma Świętego? Nie uważasz, że czasem jest to nadinterpretacja? Chodzi o to, że werset na początku Bóg stworzył niebo i ziemię, ludzie tłumaczą na alfabet hebrajski, później na piktogramy i niby przewidziały te słowa ukrzyżowanie Jezusa. Nie słyszałem nigdy o tym. Jeżeli ktoś tak sugeruje, to rzeczywiście brzmi to jak delikatna nadinterpretacja. Natomiast nie wiem, nie znam tematu, ale raczej nie polecałbym doszukiwania się tego typu, że tak powiem, znaków i symboli wszędzie, gdzie się tylko da, bo to można po prostu... Tego typu manipulacjami można znaleźć, można niemalże wszystko, że tak powiem, co się chce dostrzec, zobaczyć. Czy uważasz, że wpływ filozofii religii pogańskich, na przykład neoplatonizm, w naukach świętego Augustyna, wpływ nauk Arystotelesa na tomizm, czy forma wielu katolickich świąt był dobry dla katolicyzmu? Najlepszy. W sensie, dlaczego nie? W sensie, katolicyzm właśnie starał się w sposób otwarty czerpać z mądrości ludzi, którzy byli przed nami, rozpoznając, że to, iż nie mieli oni dostępu do pewnej prawdy objawionej w tematach eschatologicznych, w tematach zbawienia i tak dalej, nie podważa tego, że mogli mieć bardzo dobre i wnioski, i przemyślenia na tematy nawet moralne, prawda, czy tematy organizacji społecznej i tak dalej. Oczywiście, myślę, że poprzez historię w większości przypadków, wiadomo, że nie zawsze bywały wyjątki, ale co do zasady wyciągano raczej to, co mam wrażenie takie, to co najlepsze z tych starszych tradycji. Tak mi się wydaje. Czemu Kościół jest przeciw in vitro? Gasper pyta. No to jest chyba takie w miarę dość oczywiste. W czasie in vitro dokonuje się wielu zapłodnień i tworzy się z perspektywy katolickiej wiele osób, wiele podmiotów, które nawet jeżeli ich świadomość jeszcze nie jest rozwinięta, to posiadają godność i te podmioty potem się odrzuca, jeżeli nie spełniają pewnych kryteriów. Tak? Jeżeli stworzy się je, po czym stwierdza, że jeśli są za słabe, to można je wyrzucić, ewentualnie się je mrozi i być może coś się z nim stanie, a może nie, może się przeterminują i umrą. Tak? No to są zarodki, tak, takie najbardziej proste formy życia, z perspektywy katolickiej ponownie obdarzone godnością i nie można ich traktować jak rzeczy, które da się wyrzucać. Więc z tej perspektywy, więc o to chodzi. Nie chodzi o to, w katolickim sprzeciwie wobec in vitro absolutnie nie chodzi o to, że to się dzieje technicznie. Przynajmniej ja to tak rozumiem, bo też znaczy, znam ludzi, którzy się upierają, że o to chodzi, ale na tyle, na ile to rozumiem, to nie chodzi o to, że to się odbywa jakoś technicznie, czy tam nienaturalnie, czy cokolwiek, wiecie, no. Wszystko tu jest nienaturalne, tak? Krzesła też są nienaturalne, prawda? I tak dalej, i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że tworzy się byty, którym przysługuje godność, a potem się je traktuje jak rzeczy i wyrzuca. AZ wpłaca 5 zł, bardzo dziękujemy. Był tu jakiś donate? Nie, ominąłem chyba nic. Jak odniesiesz się do moim zdaniem coraz częściej pojawiającego się argumentu za uznaniem związków homoseksualnych przez Kościół katolicki, opierającego się na tym twierdzeniu, iż fragmenty Biblii mówiące rzekomo o homoseksualizmie są tak naprawdę źle przetłumaczone ze starogreckiego? Ale Kościół katolicki nie akceptuje homoseksualizmu nie dlatego, że w Starym Testamencie się kamienowało gejów, kompletnie nie dlatego, tylko przeczytajcie sobie katechizm, który mówi o, że tak powiem, nieuporządkowanej naturze tego aktu i jest, nie prowadzi on do stworzenia sakramentalnej unii dwóch osób, która jest według Kościoła ponownie tym, tak powiem, kiedy ostatnio nawet rozmawiałem z kimś, to było ładne ujęcie, że tworzenie wspólnoty małżeńskiej jest jednym z najbliższych, że tak powiem, nie, symulacja to jest odpowiednie słowo, z najbliższych obrazów Boga, jaki człowiek może tutaj dokonać na ziemi, ponieważ ludzie stają się jednym ciałem, jedną duszą i tak dalej, i tak dalej. I to nie chodzi o to, że w Starym Testamencie jest potępiony homoseksualizm. Absolutnie nie. W sensie, czy te stare fragmenty są źle przetłumaczone? Nie wiem, niewykluczone. Możliwe, ale nawet jeśli, to by nic nie zmieniło. Natomiast, ale ponownie, to jest też takie coś, co ja wiem, że sami katolicy mają bardzo często fioła na tym punkcie, co jest w ogóle moim zdaniem nietrafione, w sensie fioła na tym, że homoseksualizm jest najgorsza rzecz na świecie i nie możemy dopuścić, żeby ludzie coś tam, ale to jest w ogóle źle umiejscowione, że tak powiem, źle umiejscowione zaangażowanie. Natomiast no, katolicyzm nakłada bardzo, bardzo restrykcyjne, zwróćmy uwagę, przecież jednak warunki na seksualność ogólnie, tak, że jedynym, że tak powiem, w pełni moralnym aktem seksualnym jest ten, który odbywa się w małżeństwie, tak? Między kobietą i mężczyzną, więc w sensie jest masa innych czynności, że tak powiem, i zachowań seksualnych, których ludzie podejmują się, że tak powiem, na bieżąco, które również Kościół katolicki wyklucza i z tym ludzie nie mają jakiegoś problemu, a tutaj jest jakiś szczególny ten. Mówię, ja wiem, że to wynika po części z, no, przesady samych katolików, jakiegoś takiego strasznego zawieszenia się konkretnie na tym punkcie, co też moim zdaniem jest nieuzasadnione, ale no właśnie. Miki Radzio pyta, co czujesz po tak dużym zgłębieniu wiary? Ja nie wiem, czy ja bym określił siebie jako osobę, która ma zgłębioną wiarę. Ja wydaje mi się, że mam, no myślę, że mogę powiedzieć, że mam trochę wiedzy, że tak powiem, akademii, no nie, to nie jest odpowiednie słowo, specjalistyczno-technicznej w tym aspekcie, tak? Ale to nie jestem pewien, czy to się przekłada na głębokość wiary. Znaczy, mam nadzieję, staram się, ale nie. Ja bym siebie w ten sposób nie określił prawdopodobnie. Nie wiem. Może raczej bym to tak to ujął, że to jest coś, do czego staram się dążyć, ale nie wiem. W sensie, nie mylmy znania, rozpoznania i zrozumienia szeregu aspektów technicznych, prawda, jakby na to nie patrzeć, tej narracji i tej filozofii, nie mylmy tego z głęboką wiarą, ponieważ to nie jest to samo, można mieć bardzo głęboką wiarę, a wierzyć na takiej bardzo symbolicznej, prawda, i że tak powiem powierzchownej nawet można powiedzieć warstwie, w sensie zrozumienia, ale nadal mieć bardzo głęboką wiarę. I wiarę, że tak powiem, nawet przeszło co góry czasem. Więc nie używałbym tego, nie użyłbym po prostu tego określenia. Kiedy zaprosisz jakiegoś apologetę na kanał? Byli już jacy, był Tomek Samołyk, był Michał Kapusta, ale może jacy będą kolejni. Która z partii najbardziej szkodzi Polsce? Bardzo, bardzo ciekawe pytanie, bo zwykle jest pytanie, to Krzysztof Łapa ponownie zadaje pytanie, zwykle jest pytanie, na kogo głosujesz, jaka partia jest najlepsza, a ja nie chcę odpowiadać na te pytania, ponieważ nie chcę nikomu sugerować nic, ale to dlatego, że tak jak podkreślę, no powtórzę raz jeszcze, bo ludzie, wiem, że gdzieś to się przewija tutaj, że ponieważ nie ma partii, pod którą bym się z czystym sumieniem mógł, że tak powiem, podpisać, to nie chcę sugerować ludziom, bo wiem, że ludzie by się zasugerowali tym, na kogo ja głosuję, a ja głosuję na mniejsze zło po prostu i nie chciałbym po prostu czegoś takiego polecać. A to jest inne pytanie. Która z partii najbardziej szkodzi Polsce? Bardzo ciekawe pytanie. To jest bardzo ciekawe. I ciężko odpowiedzieć, bo można taką, no taką najbardziej oczywistą powiedzieć, można byłoby, że najbardziej szkodzi ta, która akurat w danym momencie jest u władzy, bo ma największe narzędzia do szkodzenia. Ale wydaje mi się, że wiele partii w Polsce szkodzi Polsce. Każda na swój najlepszy, każda jak tylko potrafi, że tak powiem, tak? Bo no, partia rządząca, że tak powiem, w sposób najbardziej bezpośredni, tak? Może psuć pewne elementy tkanki społecznej. Ale wiecie, w inny sposób, prawda, szkodzić może opozycja, która osiąga takie niziny, że to niszczenie tkanki społecznej przez partię rządzącą wydaje się nagle całkiem sensowną alternatywą. I to też jest szkodzenie Polsce, prawda? I tak samo te partie, które są, że tak powiem, najbardziej na zewnątrz, prawda, najbardziej skrajne z perspektywy polskiej polityki, też szkodzą Polsce, bo normalizują zachowania radykalne, patologiczne itd., itd. Czyli każda partia szkodzi na swój sposób. Nie bardzo wiem, jak można to zmierzyć. W sensie, no mówię, no chyba, że ktoś przyjmie taką optykę, że no ta partia, która ma akurat w danym momencie największe narzędzia, prawda, do egzekwowania swoich pomysłów, to jest największa szkoda. No, można tak powiedzieć też pewnie, nie? Ale no, mówię, każda się stara. Każda się stara. Szkodzić. Wiemy, że Biblii nie powinno się rozumieć dosłownie. Odsyłam do odcinka na temat tego, czy Biblia jest metaforą, ponieważ samo stwierdzenie, że Biblii należy albo nie należy rozumieć dosłownie, jest już troszeczkę delikatnie, mam wrażenie, nie. No bo jeżeli w Biblii posuwamy bardzo różne rzeczy, jeżeli na przykład w Biblii mamy opis, nie wiem, poezję, albo opis, kodeks prawa starożytnych Izraelitów sprzed 2500 lat, to co to znaczy, że nie należy rozumieć tego dosłownie? W sensie, co to znaczy w ogóle, że kodeks prawa nie należy rozumieć dosłownie? Co to znaczy? W sensie, to ciężko powiedzieć. Co z cudami Jezusa? Jeżeli faktycznie nie miały miejsca, a kto mówi, że nie miały, to co miałoby świadczyć o jego boskości? Ewangelię przypominam, że w przeciwieństwie do większości ksiąg Starego Testamentu nie były redagowane, nie wiem, po 1500 lat, prawda, od wydarzeń, o których wspominają, tylko kilkanaście albo kilkadziesiąt lat od wydarzeń. I natomiast jeśli cuda Jezusa nie miałyby miejsca, poza, nie wiem dlaczego mielibyśmy twierdzić, że nie miały miejsca, to o jego boskości przede wszystkim miałby świadczyć to, że oddał za nas życie i zmartwychwstał. Generalnie o to chodzi w tym wszystkim, nie? W sensie cuda są tylko jakimś tam dodatkiem do tego wszystkiego. Jezus był Bogiem nie dlatego, że czynił cuda, tylko dlatego, że odkupił ludzi swoją ofiarą. Hej Szymon, mogę zapytać, ile masz wzrostu? Solar pyta. Tak, możesz zapytać. Mam 1,70 m. A przynajmniej miałem tyle, jak kończyłem liceum. Niewykluczone, że 12 lat po skończeniu liceum mam już troszeczkę mniej. Bo tak to się dzieje. Ale no, w dowodzie mam 1,70 m. No widzicie, jak ktoś tutaj już odpisał. Pominąłeś moje pytanie z donate, kocham ludzi. Bardzo przepraszam, już to nadrabiam, być może nie zauważyłem. Rzeczywiście, już nadrabiam. Kocham ludzi pyta, czy do zbawienia wystarczy życie przeżyć? Czy poza pracą i przyjemnościami mi powinno się robić coś więcej dla Boga, jak czytanie Biblii? Chyba nie potrafię przytoczyć teraz tego cytatu, ale jest generalnie w którejś przypowieści tak ładnie to ujęte, że tym, którym więcej dano, od tych będzie się więcej wymagać. Jeżeli wiesz, jeżeli jesteś katolikiem, jeżeli jesteś chrześcijaninem i naprawdę wierzysz w to wszystko, to wiesz, że pewne rzeczy są właściwe, inne rzeczy są niewłaściwe i w momencie, kiedy wiesz to, to ciąży na tobie odpowiedzialność realizacji tego. I ktoś mógłby zapytać, czy w takim razie może lepiej nie wiedzieć tego? Nie, bo wiedząc to i realizując to, możesz realnie poprawić czyjeś życie, nawet swoje albo kogoś innego. Ta wiedza i idąca z tym zobowiązanie i odpowiedzialność jest właśnie dobra, nie jest zła. W sensie jest obciążeniem, można powiedzieć, tak, ale takim, które się przekłada, które może mieć pozytywny wpływ po prostu na życie ludzi, tak? Więc nie no, oczywiście, że trzeba robić coś więcej, ale w sensie coś więcej dla Boga. Co to znaczy? Co my możemy zrobić dla Boga? my możemy przybliżać się do Boga dla naszego własnego dobra, tak? Ja nie wiem, czy on się jakoś... To nie jest tak, nie jestem pewien, że możemy zrobić coś dla niego, w sensie, nie wiem, czy to jest najlepszy sposób ujęcia tego. Myślę, że warto robić te rzeczy, bo są pożyteczne, bo ułatwiają nam przeżycie tutaj, ułatwiają nam wzrastanie, zrozumienie i tak dalej. Natomiast tego się nie robi, żeby coś odklepać, żeby coś odhaczyć, żeby, nie wiem, dostać jakieś punkty. Nie o to chodzi. Chodzi o to, że to ma praktyczne przełożenie na jakość życia zazwyczaj. I mówiąc jakość życia, nie muszę mieć nie mam koniecznie na myśli na to, że nie wiem, przytrafiają ci się lepsze rzeczy, ale może nawet na to, że będziesz w stanie przejść przez te trudne rzeczy, które ci się przytrafiają, spokojniej choćby nawet, prawda? Że z większą wytrzymałością, że nie będzie ciebie to niszczyć, prawda? Bo bardzo często po prostu trudne rzeczy po prostu nas niszczą. O, święty Judasz, witam świętego Judasza, dawno nie było. O, kiedy koniec pandemii? No, dobre pytanie. Może nigdy. Nie, myślę... Wiecie co? Nie wiem, tak? Nie wiem. Być może potrwa to jeszcze tyle, że 3-4 razy zmieni się kategoria, definiowanie tej kategorii, prawda? Więc cóż mogę powiedzieć? Nie wiem. O, co sądzisz o autorze książki Sapiens od zwierząt do bogów? Dokładnie mi chodzi o sposób, w jaki Harari przedstawia tam religię. Nie czytałem Sapiens, Harariego czytałem jedynie Homo Deus i wiem, że to jest bardzo popularny autor. I tak, z jednej strony nie dziwię się, że ten autor jest popularny, ponieważ pisze w sposób bardzo ciekawy, bardzo taki wizjonerski, potrafił chwycić czytelnika i ma naprawdę bardzo dużo takich ciekawych obserwacji i przewidywań. Podobnie, czytałem tylko jedną książkę, tylko Homo Deus. No to jest taka futurologiczna troszeczkę czasem w niektórych aspektach książka i te jego obserwacje są bardzo ciekawe, ale jednocześnie byłem tak horrendalnie rozczarowany jego perspektywą na historię i niektóre aspekty społeczne, że musiałem sprawdzać, co on kończył, a jak się dowiedziałem, że jest historykiem z wykształcenia, to nie mogłem aż uwierzyć w bzdury niektóre, jakie wygaduje. Bo na przykład pisze na przykład, prawda, że pisze na przykład zdaje się, że chyba Homo Deus nawet pisze, że prawa religijne starożytnych Żydów to było widzimisię kapłanów, prawda? Że po prostu ktoś, że jakaś banda dziadów sobie w pewnym momencie wymyśliła te rzeczy i tak już zostało, nie? W sensie w ogóle ignorując proces powstawania tradycji religijnych i destylowania, który jest zaobserwowany. Wiemy, jak te tradycje się rafinowały przez stulecia i po prostu to, że były przekazywane dalej i wypierały inne tradycje z tego powodu, że działały. W sensie jestem horrendalnie rozczarowany poglądami pana Harariego na historię. W sensie są moim zdaniem po prostu horrendalnie płytkie. To nawet nie jest kwestia, że się zgadzam, czy nie zgadzam, tylko po prostu w wielu aspektach jest horrendalnie płytki i uprzedzony, mam wrażenie, troszkę do religii, ale to jest tylko moja opinia. To jest tylko ta książka. Może w innych jest trochę inaczej, więc no... Dlaczego Kościół katolicki zabrania bawić się nam naszą seksualnością nawet w małżeństwach? A kto tak mówi? Sprowadzenie ludzi do reproduktorów kojarzy mi się z Trzecią Rzeszą. Wow, fajne porównanie, rzeczywiście, to praktycznie to samo. Co to znaczy bawić się naszą seksualnością nawet w małżeństwach? Kościół katolicki, jak ostatnio sprawdzałem, zabrania nawet w małżeństwach traktować drugiego człowieka przedmiotowo. Natomiast nigdzie nie słyszałem, aby Kościół zabraniał się czerpać przyjemność, czy coś takiego, czy... No, w sensie, wiesz co, ponownie, nie ma żadnych szczegółów w tym... Nie ma żadnych szczegółów w tym pytaniu, więc trochę ciężko mi się do niego odnieść, więc skąd ten pomysł, tak? W jaki sposób zabrania, ponieważ ponownie, ciężko się odnieść do zarzutu, który jest tak ogólny, a porównanie do Trzeciej Rzeszy jest oczywiście, w sensie, no... Jeżeli naprawdę uważasz, że podejście Kościoła do seksualności jest kojarzyć się z Trzecią Rzeszą, to czy nie rozważałeś, że może jesteś w jakiś sposób uprzedzony do tego? W sensie ja rozumiem, że można się nie zgadzać z pewnymi aspektami, w sensie to oczywiście bardzo dużo ludzi się nie zgadza z perspektywą Kościoła na seksualność, ale wiesz co, skojarzenie do Trzeciej Rzeszy nie byłoby pierwszym skojarzeniem, które mi przychodzi do głowy? Tak po prostu mi się wydaje. I właśnie zauważyłem, że Mariolek zadał też, albo zadała też 19 minut temu jeszcze jedno pytanie, które ominąłem, także przepraszam, wracamy do niego. Rozumiem hedonizm etyczny jako unikanie niepotrzebnego cierpienia. Instynkt przyjmuje formę moralności w wyniku samoświadomości gatunku. Co to jest samoświadomość gatunku? W sensie to jest jakiś naukowy koncept, samoświadomość gatunku, ponieważ rozmawiamy na podstawie, z perspektywy ewolucyjnej, prawda? hedonizm dotyczy tego unikania niepotrzebnego cierpienia i poświęcanie się, na przykład poświęcanie życia własnego, tak? Jak na przykład ludzie w obozach niejednokrotnie, za ludzi, z którymi kompletnie nie jesteś spokrewniony, to jest unikanie niepotrzebnego cierpienia. A jestem bardzo ciekaw, jaką koncepcją naukową jest samoświadomość gatunku. Nie wiem, może coś w tym jest, czegoś ja nie wiem, możliwe, ale to brzmi bardziej jungowsko niż naukowo, prawda? A jeżeli rozważamy to z perspektywy ewolucyjnej, to w sensie możemy to rozważać z innej perspektywy, prawda? Ale wtedy wychodzi, że tak powiem, ta perspektywa ewolucyjna. O, czy oglądasz kanał Copernicus Center na YouTubie? Czasem oglądam, tak. Może jakaś rozmowa na przykład z Łukaszem Lamżą. Wydaje mi się, że jest bardzo, bardzo wartościowy Copernicus Center na YouTubie i czasem go oglądam. Natomiast to jest taka, w sensie oni chyba nie starają się zresztą. Oni chyba nie starają się nawet być tacy dla ludzi, tylko właśnie akademiccy, za co no bardzo fajnie, tak? W sensie takie rzeczy też są potrzebne, natomiast to jest skazane, że tak się wyrażę, na niedocieranie do zbyt dużej ilości osób, ale może nie o to chodzi, tak? No, w sensie są miejsca na takie projekty właśnie jak Wojna Idei, na przykład tak, które są z założenia dla wszystkich i upraszczają pewne rzeczy, a są takie rzeczy, które są, jak Copernicus Center, które są z założenia na poziomie akademickim i są dla ludzi, którzy są zainteresowani takimi rzeczami, więc no. Pyry gotowane czy pieczone? Co lepsze do mizerii? Raczej pieczone, ale to zależy też, wiecie. Quest Dev tutaj pytał. Co my tu mamy? Chyba nie ominęliśmy żadnych pytań, więc tak jak mówiłem, będziemy powoli kończyć, bo siedzimy już 50 minut i mi się powoli wyłącza głosik. Adolf Hitler nienawidził feministek. Jezu, dobry. Co sądzisz o symetryzmie? Zapelo, bopelo itd. Nie wiem, co to znaczy zapelo, bopelo, jeżeli chodzi o symetryzm. Tak, bo symetryzm można różnorako rozumieć. W sensie, jeżeli Rafał Woś, który jest samozadeklarowanym symetrystą, on tak sam siebie ujmuje, tak sam siebie określa, uważa, że symetryzm według niego to jest przytaczanie patologii z drugiej, że gdy wyławiają patologię z jednej strony, należy także pamiętać i przytaczać patologię z drugiej strony. I rozumiem taką postawę i myślę, że to jest do pewnego stopnia użyteczne. Może tak, jest użyteczne, aby ktoś to robił, natomiast też być może, w sensie, można w tym przesadzić, tak? Ponieważ czasami patologie jednej strony na przykład są tak wielkie, że przytaczanie w tym momencie patologii drugiej strony jest po prostu nieczułe. Tak, w ten sposób to ujmijmy. Natomiast też jednocześnie wydaje mi się, że dobrze, że są takie osoby, które takie rzeczy robią, ponieważ nie należy, jak to się ładnie ujmuje, ulegać złudzeniu, że to wszystko jest takie jednostronne. Natomiast jeżeli chodzi o symetryzm próbujący stwierdzać, że obie strony na przykład są w konfliktach społecznych, obie strony są tak samo winne, albo że obie strony są tak samo agresywne, albo tak samo niebezpieczne w konfliktach społecznych, to zazwyczaj w ogromnej większości przypadków po prostu nie jest prawda. Natomiast i bardzo przestrzegam przed takimi założeniami. Natomiast jednocześnie, jeżeli ktoś, bo też wiesz, ja na przykład bardzo często zwracam uwagę, że okej, to zjawisko jest niebezpieczne i tutaj ci ludzie robią tak, ale zauważmy, że ma to szerszy kontekst i na przykład ludzie z drugiej strony, którzy w tym kontekście ewidentnie są ofiarą, nie należy zapominać, że jest to że cała ta sytuacja jest wynikiem na przykład jakichś bardziej złożonych procesów, do których obie strony się przyczyniły i to nie wyklucza się z tym, że to rozwinęło się do sytuacji, w której na przykład jedna strona jest agresorem ewidentnie, a druga strona jest ewidentnie ofiarą i nakreślenie tego szerszego kontekstu z zaznaczeniem, że to nie przekreśla asymetrii w tym, moim zdaniem jest jak najbardziej ważne i ten to zależy z tym cały między innymi na tym polega, że warto podkreślać, że to wszystko często nie jest takie proste, ale warto to robić bez sugerowania, że rzeczy są równoważne, bo wiadomo, że czasem są, ale bardzo, bardzo, bardzo często nie są, więc przestrzegałbym przed tym. Święty Judasz. Czy zrobiłbyś film objaśniający postanowienie Benedykta XVI, który zakazał święceń dla osób o skłonnościach, nie tylko czynach homoseksualnych? Znaczy, może tak, ja mogę wam powiedzieć, święty Judaszu, kochany, ja mam takie bardzo, że tak powiem, no, ja to rozumiem dość pragmatycznie, tak? Jeżeli jesteś mężczyzną, który ma skłonności homoseksualne, to być może zamykanie cię w seminarium z 30 innymi facetami nie jest najlepszym pomysłem. I potem ustawienie, że całe życie będziesz żył z tymi innymi facetami, którzy też są singlami zasadniczo, tak, w sensie też nie mają rodziny i tak dalej, być może to praktycznie, z praktycznych powodów po prostu, no, nie pomoże ci to w nikomu to nie pomoże, że tak powiem, w realizacji tej misji, której się chcecie podjąć. Więc z praktycznych powodów wydaje mi się to całkiem uzasadnione. Nie wiem, czy Benedykt XVI miał jeszcze jakiś powód dogmatyczny czy coś takiego, ale też nie wiem, czy jest. W sensie ten powód pragmatyczny wydaje mi się całkowicie dostateczny, tak? Wystarczający, więc nie, przyznam, że nie jestem pewien, czy jest sens jeszcze głębiej to drążyć, że tak powiem. Dobra, kończymy. Co sądzisz o gnostycyzmie? Tutaj ktoś jeszcze pyta. Nie wiem, no, to znaczy pytasz o, te, o nim w tej wersji starożytnej, prawda? Czy no, jest niekatolicki, że tak powiem, tak? Więc no, długo by opowiadać, ale to jest jedna z tych rzeczy, które... Bo to jest takie coś, co ludzie są tym zainteresowani, ale jakie to ma przełożenie na nasze życie obecne dzisiaj, prawda? W sensie mamy jakiś straszny ruch gnostyczny, że tak się wyrażę teraz. To jest ciekawostka filozoficzna, tak? A nie coś, co no, tak mi się wydaje. Można to zrobić, że tak powiem, w ramach właśnie ciekawostki historycznej, tak? Ale to cały film by się na to przydał. Mitrandyr jeszcze pyta, czy odniesiesz się do krytyki Feanora Aglariona tozalerzyzmu. Wydaje mi się, że odniosłem się do niej w komentarzu pod tym filmem. Feanor Aglarion nagrał w cudzysłowie krytykę tozalerzyzmu i wydaje mi się, możecie sami sprawdzić, wejść na jego kanał i zobaczyć Feanor Aglarion, jak wpiszecie tozalerzyzm, to jest tam film i chyba jest tam mój komentarz pod tym, który się odnosi do tego. Obawiam się, znaczy wydaje mi się, że Feanor po prostu źle rozumie tozalerzyzm, to znaczy to, co on krytykuje, ja się tam z tym też nie zgadzam zasadniczo, z tym, co on krytykuje, natomiast ja się staram nie przejawiać takiej postawy, więc wydaje mi się, że po prostu on krytykuje coś, czego nie postuluje. W tym momencie się zastanawiam, być może, bo nie pamiętam, czy ten komentarz jest pod jego filmem, czy ten komentarz był po prostu na grupie dla patronów, gdzie rozmawialiśmy o tym i bardzo może, nie pamiętam, musiałbym sprawdzić, bo w tym momencie nie pamiętam, natomiast ogólnie wniosek jest taki, to jest bardzo ciekawy film, w sensie i tam no, są uzasadnione uwagi w sposób uprzejmy zrobione, więc nic tylko cieszyć się, prawda? W przeciwieństwie do całej reszty ludzi, którzy próbują jakiekolwiek uwagi do cudzej działalności potraktować jako okazję do wyszydzenia czy nakręcenia niechęci do tej osoby. Więc bardzo dziękuję za ten komentarz, ale wydaje mi się, że ten komentarz jest nietrafiony, bo po prostu krytykuje coś, czego ja po prostu nie postuluję. Jednocześnie zauważając, że ja zdaję sobie sprawę, że to zależy z mnie, jest nigdzie jakoś formalnie zdefiniowany, więc można się po prostu mieć błędne pojęcie na ten temat, jest w pełni zrozumiałe, ale to się zmieni, jak wyjdzie książka, bo tam to będzie jasno określone. Ostatnie pytanie z donate'ów. A widzę dwa pytania z donate'ów. Papryka. Czy pijasz piwa kraftowe? Jeżeli tak, to jaki jest twój ulubiony styl browar piwo? Śledzę oba kanały, może od roku, świetna robota i tak dalej. Bardzo dziękuję pan Pyka. Bardzo dziękuję, miło mi to wszystko słyszeć. Bardzo rzadko pijam piwa kraftowe, bo w ogóle bardzo rzadko piję piwo i w ogóle alkohol. Ale jeżeli już piję piwo, to chętnie kraftowe i nie wiem, czy mam jakiś ulubiony. Kiedyś, jeszcze za czasów studenckich, lubiłem Magnusy. Ja ogólnie lubię piwa na miodzie, ale nie wiem, czy mam jakiś ulubiony, że tak powiem, markę czy coś takiego, ale podobnie do tego, ja bardzo, bardzo mało piję, bardzo rzadko po prostu, więc ciężko mieć jakiekolwiek przyzwyczajenia, prawda, przy takiej zerowej częstotliwości. Marela Rodowicz, czy potencjalny konflikt na wschodzie złączy społeczeństwo polskie za pomocą wygenerowania nowego wspólnego wroga? Chciałbym, ale obawiam się, że nie. Obawiam się, że jesteśmy tak głęboko podzieleni, że może się to po prostu nie udać. Że w sensie, że się tym bardziej pokłócimy, że ludzie... Niektóre wydarzenia mogą sugerować, że ludzie w Polsce tak siebie nienawidzą, że są gotowi stanąć po stronie kogoś, kto jest aktywnie wrogi do naszego kraju i prezentować, bronić racji podmiotu, który sam siebie określa jako wrogi do narodu, do państwa i narodu polskiego, bo byle tylko być na przekór ludziom, którzy są teraz u władzy, tak? Boję się czegoś takiego. I wątpię. Czy jest szansa na rozmowę z Warchołem albo z Nazweksem? Przecież te osoby wprost powiedziały, że nie będą ze mną rozmawiać. I w ogóle się nie dziwię, że te osoby nie chcą ze mną rozmawiać, ponieważ 90% tego, co oni mówią, tego, o co mnie oni krytykują, dałoby się odbić stwierdzeniem, ja wcale tak nie uważam. Więc z ich perspektywy też bym nie chciał ze mną rozmawiać, bo po prostu źle by to wypadło. Dobra, dzięki wielkie. Kończymy. Przypominam raz jeszcze, że mamy nowe kubeczki na sklepie, to zależy. zależy.pl. Jest link do niego w opisie. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, zapraszam, ponieważ jest w tym momencie obniżka 30% na Black Friday. Mamy też kubeczki z klubem najpiękniejszych zakoli. Zachęcam wszystkich, którzy mają, wszystkich, którzy nie mają. Bo trzeba dumnie je nosić. Dobra, dzięki wielkie, do usłyszenia wszystkim. Trzymajcie się, dobrego weekendu, nie pozabijajcie się tam za bardzo i dobrej nocy. Hej.